Mamy dwie Polski, które się nie przenikają. Dlaczego rozczarowanie rządami PiS-u pchnęło wyborców dotychczasowych PiS-u w kierunku jeszcze większej radykalizacji?
Potrzeba uznania. PiS goni za patyczkiem rzucanym przez Brauna.
Czy nie przekroczyliśmy tej granicy, kiedy ten spór staje się już patologiczny i zagrażający państwu?
Znaczy moim zdaniem tak. To jest ten mentalny polexit. Jesteśmy społeczeństwem bardzo agresywnym.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
My cieszymy się, że Pani jest z nami. Jest kilka takich podstawowych metafor polityki. Polityka jako teatr, jako sport, jako wojna, jako show. Mamy też przecież politycznych celebrytów. A ja myślę sobie, patrząc ostatnio na polskie życie polityczne, że musimy też myśleć o polityce, niestety, jako o wolnoamerykance. Wychodzą na ring i zdawać by się mogło, że jeszcze będą jakieś zasady w tym boksie, a tutaj są ciosy poniżej pasa i odgryzanie uszu. Tak już będzie? W takim kierunku zmierzamy?
Ale wolna amerykanka albo sport opisany przez panią to też sport, to też może być wojna.
Ale bez zasad.
Nie każdy sport niestety ma zasady, albo jedyną zasadą jest to, żeby przeżyć i wygrać i wszystkie chwyty dozwolone. I niestety weszliśmy w taki okres i to myślę, że już dawno weszliśmy i nie jest żadnym pocieszeniem, że weszliśmy go nie tylko w Polsce, ale również w tej polityce międzynarodowej, przynajmniej w wykonaniu niektórych jej aktorów. Czy to dobrze nam wróży? No oczywiście, że źle, ale z drugiej strony z takiego chaosu, z takiej, no chyba nie bójmy się powiedzieć, destabilizacji, no każdy chaos gdzieś na końcu rodzi nowy porządek i mam takie nieodparte wrażenie, że właśnie jesteśmy w tym momencie.
A jaki będzie ten nowy porządek?
Tego jeszcze nie wiem, bo to, co się teraz wyjawia, to zależy, czy ujawnia może, to zależy, z której strony byśmy patrzyli, bo z jednej strony na przykład prezydent Nawrocki chciałby systemu prezydenckiego z bardzo silną władzą wykonawczą, taką sprawczą, a z drugiej strony niestety robi wiele, żeby obniżyć pozycję, rangę samego takiego właśnie miejsca prezydenta. Więc co z tego nam wyjdzie? To, co dzisiaj wydaje się takim najbardziej niestety klarownym, że taka demokracja oparta na wartościach odchodzi do lamusa. Pytanie, jakie będą te nowe wartości, na ile my, obywatelki i obywatele, wywalczymy sobie pozycję w tym państwie i w tym nowym ustroju.
A ja się zastanawiam, czy nie dojdziemy do takiego momentu, w którym każda strona będzie miała swoje wartości, bo myślę, że trochę już w takiej sytuacji jesteśmy. I kiedy patrzę na działania, czy też Pałacu Prezydenckiego, największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, czy też rządu i największej partii koalicyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że oni mówią już wyłącznie do swoich, że mamy dwie Polski, które się nie przenikają. Między politykami nie ma już wspólnego mianownika, co pokazało to weto pana prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE. I obojętnie, co zrobi jedna ze stron, to swoi przyjmą to z akceptacją, a ci drudzy z pogardą, niechęcią, nienawiścią. Na przykład, kiedy patrzymy na Karola Nawrockiego, jego zachowanie względem dziennikarza TVN-u, no skandaliczne i wydawało się, że nikt nie powinien aprobować tego typu zachowań. Politycy PiS-u byli zachwyceni, wyborcy Karola Nawrockiego entuzjastyczni, że tak wyjaśnił dziennikarza reżimowych mediów. Ci z drugiej strony oczywiście głosy pełne potępienia, więc każdy mówi do swojej bańki.
No tak, każdy mówi do swojej bańki. To jest też właśnie tą polaryzacją i tym podziałem na scenie, ale to jest właśnie ten okres chaosu, kiedy jest ten czas zasad bez zasad. I pytanie, co z tego się narodzi. I teraz tak, oczywiście, że to nawet sami prawicowi politycy podawali dalej tę scenę, tę sytuację.
I co oznacza, że im się podobała?
Co oznacza, że im, tak,
nie
oczywiście,
wstydzili się.
Tak, tak, tak. To na tym było oparte, tylko że to jest mówienie do tego, do tej części elektoratu, która głosowała za Karolem Nawrockim, za takim właśnie silnym, sprawczym mężczyzną.
Się. Za Karolem Nawrockim bądź przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu.
Nie do końca, dlatego
to
że
są
tam,
dla mnie dwa zbiory.
Nie, ja bym jednak się upierała, że jednak za Karolem Nawrockim, a dlatego przeciwko Trzaskowskiemu, nie tylko dlatego, że jeden to był PiS, a drugi to była Platforma, tylko zupełnie inne postawy. Czyli każdy z nas chce być kibicem. Jeżeli już bierzemy w czymś udział, to jako kibice. Tylko że niektórzy z nas przechodzą, przepraszam, na stronę wręcz takich kiboli, takiego właśnie takiego, a nie innego wyrażania swoich emocji, swoich
takiego
postaw.
Takiego zawziętego.
Zawziętego, twardego, na gołe pięści. I właśnie ci głosowali za silną taką postawą. To jest to, o czym mówiliśmy jeszcze w kampanii prezydenckiej, że na czasy wojny Karol
potrzebny
Nawrocki,
jest silny człowiek,
który
tak?
wyszedł jako właśnie ten silny sprawczy, on się nie boi wygarnąć dziennikarzowi. On tutaj pokazał tę postawę.
Czy jest
tak?
siła rozumiana... Tylko fizycznie.
Oczywiście, że tak, ale to jest właśnie taki autorytaryzm, o którym mówimy w cudzysłowie, czyli taka postawa, która właśnie podoba nam się, że jest silny i sprawczy. A to, że sam możesz dostać w twarz, jak nie zrobisz uniku, to jakby jest zupełnie wtórne. I na to było i jest na to przyzwolenie w naszym społeczeństwie. To nie jest tylko podział taki, bym powiedziała, do której sekty należymy, czy do którego obozu należymy, tylko mam głębokie poczucie, że to jest dużo głębszy podział, wynikający też z takich czystych czynników kulturowych. Czy się wstydzisz, czy się nie wstydzisz, jakie masz poczucie godności, jakie masz poczucie uznania.
Czyli to nie jest tak, że Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość narzuciły ten spór z góry społeczeństwu, tylko one dyskontowały już te podziały, które są, tak?
No, ale to jest zawsze rola polityków, prawda? Politycy czasami
znaczy,
coś...
Znaczy, żywią się sporem, to prawda. Pytanie, czy nie przekroczyliśmy tej granicy, kiedy ten spór staje się już patologiczny i zagrażający państwu?
Znaczy, moim zdaniem tak, bo to, że politycy żywią się sporem, to jest jedno i to jest
to
oczywiste,
standard,
tak? Prawica, lewica,
tak.
Kropka. To ten stary podział. Pytanie, jak go podsycają, pytanie, jak go wykorzystują. Czy umieją pewne rzeczy. Najlepszym przykładem jest wejście do Unii Europejskiej, tak? Rola Kościoła przy wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej. A jaka jest dzisiaj rola Kościoła? Jaki jest spór, kiedy jeden z biskupów wydaje list, prawda? I gdzie jest dzisiaj Kościół chociażby w takich kwestiach? I to można albo podsycać, albo można to uspokajać. I niestety mam takie nieodparte wrażenie, to studenci ukuli takie powiedzenie, nie bardzo mi się podoba, ale mają rację, że PiS goni za patyczkiem rzucanym przez Brauna. Jedni mówią, że PiS, drudzy mówią, że w ogóle politycy w zależności, ale tutaj widzimy, że właśnie taki daleko idący radykalizm jednego z ugrupowań staje się właśnie taką politycznością, która jest uprawiana.
To od razu dopytam, skąd zapotrzebowanie w dość dużej już skali, bo mówimy nawet o wynikach dwucyfrowych, które Braun notuje w niektórych sondażach, na takie zjawisko jak Grzegorz Braun?
No, po pierwsze wydaje się, że z tych, którzy są rozczarowani rządami Prawa i Sprawiedliwości i oni odpłynęli do bardziej radykalnego Grzegorza Brauna, bo PiS w pierwszej takiej fazie właśnie mówił o takim upodmiotowieniu, o takim nadaniu ważności tym najsłabszym grupom, czy często faktycznie wykluczonym, albo mającym poczucie wykluczenia.
Tylko ja się zastanawiam, dlaczego rozczarowanie rządami PiS-u pchnęło wyborców dotychczasowych PiS-u w kierunku jeszcze większej radykalizacji.
Potrzeba uznania. A tam to uznanie jest. I to jest jedno z tłumaczeń. Oczywiście to nie jest wystarczające tłumaczenie.
Potrzeba uznania na przykład dla moich spiskowych teorii?
Albo
dla mojego antysemityzmu?
Na przykład tak. Albo na przykład uznania dlatego, że a gdybyśmy się dogadali z Putinem, to dzisiaj benzyna nie byłaby po 7 zł. To jest też takie myślenie, tak? To jest uznanie, a dlaczego obcy będzie nam coś mówił? Ta wsobność też taka córka nasza wychodzi w tym. Więc to jest po pierwsze, taki jakby pierwszy element, spiskowa teoria dziejów, obcy, jak zwykle, i to jest to poczucie, czy jesteśmy swoi, czy jesteśmy obcy na danym terenie, i poczucie właśnie tej uważności, tej ważności, czy jesteśmy gorsi, czy nie, jak się czujemy, bo to nie jest to, czy jesteśmy gorsi, jak się czujemy. I tutaj znalazł sobie na to brał niszę. Pamiętamy z bardzo wielu, i z panią redaktor nie będę na ten temat rozmawiać, bo nie ma takiej potrzeby, bo pani zawsze o tym mówi, jak w literaturze i w historii widzimy te procesy, z czego one się brały i jak ta też naszość tutaj była tym podmiotem, takim mianownikiem do rozwoju.
A Przemysław Czarnek jako konstrukt wyborczy, albo inaczej kampanijny, to został zaprojektowany pod jakie potrzeby?
No, najprostsza odpowiedź jest taka, ale niestety nadal ona mi się jakby potwierdza. To jest próba odpowiedzi właśnie na ten elektorat, który odpłynął do Brauna. Czyli absolutnie radykalny, twardy, antyeuropejski polityk. Próba wymazania tego, że a, był ministrem w rządzie Morawieckiego, b, przykrycia tego, że rząd Morawieckiego był naszym, mówię, PiSu rządem, i teraz to my zrobimy wszystko lepiej, zrobimy bardziej. Czyli stara zasada Jarosława Kaczyńskiego, że na prawo od niego jest próba nie, żeby nie było nic, tak?
Tylko ściana.
Tylko albo jakiś margines.
A teraz tam tłoczno.
I teraz
tłoczno.
Myślę sobie, czy to się uda, bo na przykład sekwencja ostatnich zdarzeń, jak patrzę, jeszcze wrócę na prezydenta. Zachowanie Sejf, no to jest w ogóle takie wzmacniające, a miało wzmacniać PiS, odbierać Konfederatom, odbierać Braunowi. Wyjazd na Węgry, czy tam mimo wszystko jako właśnie ten odbiór elektoratu Braunowi, bo to Brauna elektorat jest najbardziej prorosyjski, najbardziej, jak pokazały badania Łukasza Pawłowskiego, lubiący Węgrów, Orbana i jakimś tam szacunkiem darzący, więc rozumiem, że to jest ten gest do niego. Pokazanie tej siły właśnie czy takiej postawy, która naprawdę degraduje pozycję prezydenta, nie samego Nawrockiego, tylko instytucji.
Zresztą było widać na tych fotografiach, że on chyba za bardzo szczęśliwy nie był z powodu tej wizyty w Budapeszcie. Myślę też, że ta nerwowa reakcja na pytanie dziennikarza, który odniósł się też do odwołania wizyty Nawrockiego w Budapeszcie, tak, w listopadzie, kiedy to Rafał Leśkiewicz, stojący zresztą i wyglądający na skrępowanego w trakcie tej sceny obok.
Próbujący powstrzymać,
tak. Mówił przecież w listopadzie, że dlatego nie pojedzie Nawrocki spotkać się z Orbanem, bo Orban kilka dni wcześniej pojechał spotkać się z Putinem, a Putin to zbrodniarz. Padło pytanie, czy panu teraz nie przeszkadza, że Orban spotyka się ze zbrodniarzem. I ta bardzo nerwowa, agresywna reakcja moim zdaniem mogła odzwierciedlać też stan ducha Nawrockiego, który jechał na te Węgry, bo to jest nasza międzynarodówka populistyczna, więc musimy z tym człowiekiem utrzymywać kontakty, ale chyba jakoś tak niechętnie.
To dołóżmy do tego, że to się działo w poniedziałek, a weekend to były stadiony i absolutnie jednoznaczne
jednoznaczny hasła. Brak aprobaty.
Ładnie to pani redaktor ujęła, tak, dla prezydenta, więc ma absolutnie taką falę, bym powiedziała, no słabą.
To z powodu zawetowania nowelizacji kodeksu karnego chodziło o skrócenie, czy też no, niedopuszczanie do takiego masowego stosowania aresztów tymczasowych.
I to bardzo często właśnie dotyczyło właśnie kibiców, tak, czy osoby gdzieś tam zamieszane. Nieważne, więc jest taki ciąg. I teraz wracając do tego głównego nurtu i do tego głównego pytania do premiera in spe, tak? Czy będzie, czy nie faktycznie Czarnek. I rozumiem, że ta propozycja Przemysława Czarnka jest próbą odpowiedzi taką właśnie radykalną. Ale tutaj widzimy, że każda z tych partii nie idzie na rzeź, tak jak sobie zażyczył, czy nie jest już uległy, jak sobie zażyczył Jarosław Kaczyński, czy wymyślił to, tylko jest taki opór. Bo jeżeli właśnie widzimy, jakie jest zachowanie braunowców, Czy uda się takimi Węgrami to odebrać im? Nie sądzę. Konfederacja, no przecież to była absolutnie zorganizowana akcja na tych stadionach, czyli widzimy tutaj raczej tę część elektoratu Konfederacji, która na niej głosuje, która się przeciwstawiła prezydentowi. Więc gdzie on ma to swoje źródło? Rozumiem, że ma wesprzeć to i wspomóc Przemysław Czarnek, tylko pytanie, czy za słowami na przykład byłego już ministra Szymańskiego całe to centrum nie wypadnie, bo w moim przekonaniu wcześniej czy później Mateusz Morawiecki zostanie wypchnięty z tego centrum. Czy ktokolwiek poświęcił więcej niż krótką wzmiankę o tym, że SIPAK na Węgrzech jest z Morawieckim? Nie. Bo to jest jakby drugoplanowy już polityk i o dużo mniejszym znaczeniu. W związku z tym, mimo że wydawało mi się, że jest to dobra odpowiedź, czy próba odpowiedzi samego PiS-u na odzyskanie tego elektoratu, to jeżeli przegniesz za bardzo, to w którymś momencie musi nastąpić odwrócenie się wahadła.
Ja zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy to jest tak, że PiS rywalizując z Braunem o wyborców, których utracono na przestrzeni ostatnich kilku lat, też się zradykalizuje, bo można oczywiście założyć, że to jest taktyka przyjęta na najbliższych kilkanaście miesięcy. My będziemy pokazywać tego Czarnka ochrzczonego jako wuj z wesela, który będzie opowiadał o tym ozesrozę i że za chwilę zdemontuje panele fotowoltaiczne ze swojego dachu, a właściwie z dachu swojej żony. I będziemy w ten sposób odzyskiwać. Pytanie, czy jak już tam odzyskają tych wyborców i powiedzmy zepchną Brauna pod próg wyborczy, bo taki jest cel, to czy Prawo i Sprawiedliwość zostanie w tym miejscu, do którego doszło razem z Przemysławem Czarnkiem?
Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczna gra i o tym właśnie pisał w wywiadzie Konrad Szymański. To jest ten mentalny polexit, czyli możesz czegoś nie nazywać po imieniu, ale to zmienia twój sposób myślenia.
Jeśli walczysz z potworami, bacz, byś nie stał się jednym z nich. Więc jak tak będą walczyć z Braunem, że za chwilę sami będą Braunem.
I jak tak bardzo się przesuniesz, to za dużo zrobisz tej przestrzeni w centrum.
Że droga powrotna się zamyka,
i to się zamknie, bo też stracisz wiarygodność i nie możesz, jest część elektoratu, która oczywiście pójdzie za swoim liderem bez względu na to, czy on powie bardziej w prawo, czy bardziej w lewo. Oczywiście, każda partia to ma, tylko nie tą częścią wygrywa się wybory, tylko tymi właśnie pozyskanymi, czy tak naprawdę tym centrum. I za dużo zrobi przestrzeni za chwilę w centrum Jarosław Kaczyński. Poza tym, to nie jest jedyny gracz. Proszę zwrócić uwagę, że za chwilę, nawet patrząc na polskie podwórko, co będzie z Morawieckim, to jest raz, co będzie z tymi, którzy zostali, czy są jeszcze w którejś z Polsk 2050, całe to środowisko, całe to otoczenie, co będzie jeszcze z PSL-em i to jest polskie podwórko. Jeżeli spojrzymy na zewnętrzne podwórko, przecież gra, również gra na Orbana, to jest gra na Trumpa tak naprawdę. No Trump okazuje się, że za chwilę może być absolutnym obciążeniem, a nie wzmocnieniem. Czyli ten efekt 25 roku dla Nawrockiego może się nie powtórzyć.
Czyli ta fotografia.
To jest ta fotografia, tak? Nawet jeżeli Orban wygra wybory, bo tam jest naprawdę bardzo przekręcone boisko i to dlatego jest źle, że prezydent tam pojechał. Znaczy to jeden z tych elementów. Ale nawet jeżeli wygra te wybory, to nie znaczy, że ta taka mocna inwazja Stanów na Europę, tej, jak to pani powiedziała, międzynarodówki populistycznej, że to się utrzyma i że to w ten sposób się rozwinie, tak? I midtermy też mogą zmienić swoistą pozycję prezydenta w Stanach.
To wracam do przekroczenia tej granicy, kiedy ten naturalny w polityce spór staje się sporem patologicznym i ofiarą pada między innymi polska racja stanu, tak? Ja się cały czas zastanawiam nad polaryzacją, bo wydaje mi się, że gdybyśmy byli w zupełnie innym miejscu, to taka decyzja Karola Nawrockiego względem programu SAFE obciążałaby go niesamowicie wizerunkowo. Tymczasem on to zrobił i nagle się okazuje, że zdania uczone są w polskim społeczeństwie podzielone. Połowa uważa, że bank centralny jest wiarygodny, połowa, że nie jest wiarygodny, połowa jest zadowolona z weta, połowa niezadowolona, połowa uważa, że rząd powinien mimo weta realizować safe, druga część uważa, że nie powinien, tak? Mówię połowa, choć oczywiście mówimy tutaj o wskazaniach na poziomie mniej więcej 40 kilku procent, bo jeszcze jest ta grupa trzecia, która się nie orientuje, nie wie, nie ma zdania, nie słyszała. No i coś jednak takiego się wydarzyło, że taka podstawowa kwestia, kwestia naszego bezpieczeństwa też podlega pod reguły myślenia politycznego, czyli plemiennego w tym przypadku.
No niestety na tym polega też taka głęboka polaryzacja, ale ja bym odwróciła pytanie i inaczej bym na to spojrzała, bo dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest zdjęcie z dzisiaj, że połowa tak, połowa nie. Za chwilę faktycznie, mam nadzieję, te fabryki będą powstawać, to wszystko ruszy. Mhm. Więc to zdjęcie robione za rok o tej porze może wyglądać inaczej niż dzisiaj. To jest po pierwsze. Po drugie, ten czas i to miejsce daje nam taki obrazek, ale ja mimo wszystko głęboko wierzę i to też tego uczy nas historia, że gdyby była sytuacja godziny W, to jednak inaczej wygląda ta mobilizacja. Czyli mimo wszystko to nie jest tak, że to bezpieczeństwo jest w tym obozie, a brak bezpieczeństwa, czy nie jest na tej najwyższej skali, to poczucie bezpieczeństwa w drugim obozie.
No dobrze, historia nas też uczy, że sanacja do końca nie chciała wspólnego rządu obrony narodowej, bo część senatorów liczyła na spektakularne zwycięstwo i owocami tego zwycięstwa nie chciała się dzielić z resztą sceny politycznej. Bo my ciągle wracamy do tego napadu powietrznego w postaci dronów i że wtedy Tusk z Nawrockim ze sobą porozmawiali.
Mm-hmm.
O radości.
No tak, wtedy porozmawiali i na tym się skończyło, albo jak powiedział premier, dopóki tak. rozmawialiśmy o Lechii i Gdańsku, było fajnie.
Ja nie chciałabym tego sprawdzać, ale mam wątpliwość, mam wrażenie, że jesteśmy teraz w logice konfliktu i że ten konflikt w związku z tym będzie eskalował i jeżeli by się powtórzyło coś, co nie byłoby konwencjonalną agresją na nasz kraj, to znaczy, że Rosjanie by tu wkroczyli, to takie incydenty, wojna hybrydowa, że też już jesteśmy na tym etapie, że politycy PiS-u wykorzystywaliby to przeciwko rządowi.
Ma pani absolutnie rację, co do tego nie mam wątpliwości, ale nadal jest tak, że to rząd rządzi, a nie prezydent. I nadal jest tak...
Ale prezydent nie chce się z tym pogodzić.
Prezydent, ale tutaj moim zdaniem on się zbliża do cienkiej granicy. I to, proszę mnie dobrze zrozumieć, to od czego zaczęłyśmy. Sytuacja z dziennikarzem. Jedni będą oburzeni, jedni twierdzą, nic nowego. Wiedzieliśmy, kto został wybrany, a inni twierdzą, dobrze mu pokazał jego miejsce w szeregu, mówiąc tak do dziennikarza, tak? Tylko, że sumarycznie prezydent zacznie tracić. Nie możesz wetować wszystkiego, bo nawet twój potencjalny, były elektorat i potencjalny na przyszłość mówi, nas zdradziłeś, nie jesteś jednym z nas. Czyli nie możesz być tylko takim naprawdę wetomatem i nic ponadto. Polityka to jednak gra pewnych subtelności również, nie tylko siły. I dopóki jest, i mało tego, jeszcze uważam, że ta cienkość polega na tym, że to daje również amunicję drugiej stronie, bo za chwilę druga strona powie, zobaczcie, co by było, gdyby ta władza była skumulowana w rękach jednej opcji politycznej. Jestem bardzo ciekawa, nie wiem, czy były robione takie badania, ale to jest moja niewiedza, a nie, że jest brak. Czy były badania, czy jesteś za systemem prezydenckim na początku tejże nawet prezydentury, jakie byłyby teraz i jakie będą na koniec tej prezydentury. Mm-hmm. Bo on może stracić dużo więcej niż tylko wizerunek, tak? Czy że nerwy puszczają. Może stracić właśnie to poparcie dla wzmocnienia władzy prezydenckiej. No nie, bo to się wymyka spoza kontroli, tak? Bo zaczyna to być groźne, zaczyna to być niebezpieczne. Pytanie, gdzie jest ta granica, którą przyjmujemy w takim autokratyzmie?
Przeniosę nas na drugą stronę boiska. Rząd. Jak sobie radzi? Zapytam najpierw o komunikację.
Komunikacja jest w ogóle bardzo ciężką taką sprawą i myślę sobie, na ile to jest nieudolność rządu, a na ile to jest absolutnie zmieniona taka, ten świat cały informacyjny. I dużo łatwiej się informuje, kiedy po pierwsze masz mocno zintegrowane media, podporządkowane, a ta strona liberalna jest zawsze dużo bardziej rozproszona i dużo bardziej taka, nie tylko rozproszona, ale ma dużo więcej odcieni opinii. Mm-hmm. Nawet jak jesteśmy tutaj
czyli
we dwie
w studio. Czyli co, pospolite ruszenie kontra zorganizowana armia?
Absolutnie tak. Oby pruskim. To jest raz. Dwa, coraz więcej mówi się, my trochę to lekceważymy, chyba tego nie do końca to doceniamy. I w jaki sposób działają różnego rodzaju algorytmy i media i platformy. I
które narzucają nam sposób myślenia o świecie w pewnym momencie.
Znaczy, niestety tak. Niestety tak. Jak ten ostatni, jeden z ostatnich artykułów Nature, który pokazuje, jak się zmienia pod wpływem właśnie informacji, które są ci podsyłane na twoim, przepraszam, feedzie, jak się zmienia preferencje partyjne. No, polityczne może szerzej. No, musimy zdawać sobie z tego sprawę. I czy uważam, że wiele rzeczy powinno być lepiej, szybciej i tak dalej? Oczywiście, że tak uważam, jeśli chodzi o informacje rządu. Ale nie wiem, na ile bardziej by się dało to poprawić. Na pewno jest trochę lepiej, gdy odkąd jest rzecznik rządu. Dla mnie jest to niewystarczające, ale nie wiem, czy można inaczej.
A jakie największe wyzwania, ryzyka czekają teraz rząd, pani zdaniem?
Mówimy polityczne, gospodarcze.
To wszystko się składa w jedną całość, bo jak patrzymy na ceny paliwa, to wiemy, że te ceny są bardzo polityczne.
Ceny są bardzo polityczne i na to nie bardzo mamy wpływ. I wiemy, jak skończyły się inne kryzysy
wcześniejsze. No tutaj wracamy do komunikacji. Komu uda się narzucić własną narrację? Czy przekierowanie uwagi na sprawcę, czyli Donalda Trumpa, tego zamieszania na stacjach benzynowych i obciążenie tym w związku z tym sojusznika Donalda Trumpa, Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego, Adama Bielana et consortes, czy też uda się narzucić narrację Prawu i Sprawiedliwości? Tusk obiecywał paliwo po 5,19, a mamy paliwo po 8, po 9 czy po 10 zł.
Myślę, że wygra ta druga narracja.
Bo jest prostsza.
Po pierwsze jest prostsza. Po drugie jesteśmy nadal krajem bardzo proamerykańskim i wielki prezydent jest wielki, bo jest. Aczkolwiek to się zmienia i
może
też już
widać. Może
się podobać
tak samo, jak podoba się Karol Nawrocki.
Albo Orban niektórym, mm-hmm. prawda? I to też jest tutaj widoczne. Po trzecie, aczkolwiek chciałam zaznaczyć, że to już się zmienia w tym, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, to nastawienie do Stanów, do Izraela, to nie jest już takie jednoznaczne. Po trzecie, to co my możemy powiedzieć w studio, nie zawsze mogą powiedzieć rządzący i oni muszą być dużo bardziej ostrożni w języku, nawet jeśli chodzi o krytykę Stanów Zjednoczonych, a właściwie Donalda Trumpa precyzyjniej. Po trzecie, też trzeba uważać z taką narracją, bo jeżeli tak, no to może jednak ma rację Orban, to mówię w dużym cudzysłowie oczywiście, mm-hmm. ma rację Orban dogadujący się z Putinem, bo ma tańszą benzynę. Więc to, o czym pani zaczęła mówić, że ten brak porozumienia w pewnych imponderabiliach odbija się albo odbije się niestety bardzo mocno w przyszłości. Bo tu powinniśmy być zdecydowani i jednoznaczni, kto jest naszym sojusznikiem, kto jest naszym wrogiem. A takie rozmydlanie, jak na przykład robi prezydent, no to niestety, no może pokrzyczeć i palcem mi pogrozić, ale autorytet rodzi się z czynów, a nie ze stanowiska.
Wspaniały rysunek z cyklu Andrzej rysuje, co trzeba wziąć na konferencję z Karolem Nawrockim.
Tak,
mikrofon,
tak,
legitymację
tak.
prasową i ochraniacz
tak,
na
to,
zęby.
To prawda.
Ja czasem myślę sobie, że jeżeli chcemy zobaczyć polityczną przyszłość, jeżeli chodzi o stopień agresji, to trzeba już teraz włączyć Telewizję Republika albo w Polsce 24. Tak będzie wyglądała nasza polityczna przyszłość?
Znaczy, niestety jesteśmy też takim społeczeństwem. Jesteśmy społeczeństwem bardzo agresywnym. Niestety z coraz mniejszą taką kulturą osobistą i to jest widoczne wszędzie, więc tak samo to się przekłada na politykę. Coraz bardziej stajemy się się niestety chyba kibolami niż tylko kibicami. I to w jednej i w drugiej bańce, powiedziałabym. Z takich wyzwań, o których pani powiedziała, to jednak wróciłabym na chwilę do słowa tygodnia i miesiąca polexit. I jednym z takich wyzwań jest, jak rozsądnie rozgrywać kampanię wyborczą, żeby nie wprowadzić w takie doły, z których nie ma wyjścia, żeby ta historia sama nie zaczęła się dziać.
Znaczy, jak słuchałam premiera ostatnio w TVN24, to odniosłam wrażenie, że on diagnozę sytuacji ma słuszną, mówiąc o tym, a był pytany o to, czy zapisać kwestię wyjścia Polski z Unii w formie referendum, tak, a nie tylko głosowania w parlamencie zwykłą większością. Kiedy powiedział, że najlepszym zabezpieczeniem przed wyjściem z Unii są nastroje i opinia publiczna, tak? Jeżeli Polacy będą mówić w 80 albo 90%, jak to on gdzieś bywało, że są zadowoleni z naszego członkostwa w Unii, to oczywiście Jarosław Kaczyński nie będzie krzyczał, że polexit natychmiast, tak jak to robił wtedy, kiedy właśnie były takie wyniki badań opinii publicznej, kiedy nieśmiało tylko mówiono o reformowaniu Unii Europejskiej. Mam pretensje do rządu, szerzej do elit demokratycznych po naszym wejściu do Unii Europejskiej, że potraktowały Unię Europejską komunikacyjnie tylko finansowo, tak? Że tylko z tego korzystamy, co nam dają, wypłacają w euro. I że nie było kontrnarracji do tej potęgowanej z biegiem lat narracji właśnie Prawa i Sprawiedliwości, potem Konfederacji, potem Brauna. Przecież kiedy w listopadzie ubiegłego roku pojawiło się to badanie Eurobazuka, tak ona się nazywało, to Patryk Jaki na przykład zareagował z takim entuzjazmem. 25% chce wyjścia z Unii Polaków. On dostrzegł w tym potencjał polityczny.
No, bardzo łatwo go dostrzec, siedząc w Brukseli i biorąc bardzo grubą kasę. To jest cała też kpina na tym polega, prawda? Osoby, które są w środku, które z tego czerpią, w ten sposób potem opowiadają. To, o czym pani powiedziała, to jest, uważam, jeden z podstawowych naszych błędów, nie mówienie o wartościach. I teraz niestety taki trend akademicki. Trudno się mówi o wartościach w kraju, które ma tak niskie czytelnictwo. Ja wiem, że to jest daleko, daleko posunięte, ale to obniżenie tego takiego zasobu kulturowego jest niestety bardzo powszechne. I to się przekłada w różnych dziedzinach i na różne obszary. I to, co dostrzegł Patryk Jaki, no właśnie jest tym zagrożeniem. Jeżeli do tego wpiszesz też taki trend tejże międzynarodówki populistycznej, która mówi o wartościach. Przecież jeżeli sobie przypomnimy, skąd była mowa o zgniłym Zachodzie, który niesie zgniłe wartości.
Z Rosji.
Dzisiaj żaden z tych polityków nie chce o tym pamiętać. Przypisuje to sobie.
Jednocześnie ta narracja się utrwaliła wśród populistów Europy Środkowej i Zachodniej.
A jeszcze najciekawsze jest to, że oni siebie określają mianem konserwatystów. W jakich dziedzinach, bym powiedziała. Więc na tym też polega ten chaos. Więc to pierwsze pytanie, od którego zaczęłyśmy i co z tego wyniknie, no to jest właśnie ten model. Co uda nam się ocalić? Ja widzę pewne takie światełka, widzę pewne takie przyczółki, które pokazują, że mimo wszystko, mimo tego narzekania, o którym mówimy, to tak, i Unia Europejska się broni. Może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, może nie jest tak bardzo sprawna, ale chociażby podpisanie umowy z Australią, świeżynka, prawda? No to pokazuje jednak tę próbę obrony przed Stanami z jednej strony, czy przed Chinami z drugiej strony. Wojna w Ukrainie jest na barkach unijnych, europejskich, a nie Stanów Zjednoczonych i dajemy radę. I są takie punkty, których oczywiście w zalewie informacyjnym to nie jest takie wow, jak wejście Amerykanów do Iranu. Na szczęście to nie jest takie, ale te rzeczy się dzieją i tak samo jest w takich właśnie, powiedziałabym, drobnych wartościach, aczkolwiek podstawowych. Więc nie wszystko jest stracone, czyli mówiąc krótko, nawet jeżeli boisko jest przekręcone, to walka to się do końca, gra jest do końca.
Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, także Fundacja Batorego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i dobrego dnia.
To był podcast Temat Tygodnia. Oczywiście wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też YouTube, Spotify, Apple Podcast, tam też jesteśmy. Zachęcamy do oglądania i oczywiście do komentowania. Do zobaczenia, do usłyszenia.